Drodzy bracia i siostry, bardzo dziękuję księdzu Radwałowi, waszemu proboszczowi, że pozwala mi dzisiaj modlić się z wami, że przez kolejne dni będziemy mogli wspólnie rozważać Boże Słowo i sposobić się do czasu odpustu, ale także i na godne przyjęcie Matki Najświętszej w znaku ikony jasnogórskiej. Dzisiaj pomocą nam dany jest przez Pana Boga święty Augustyn, ten, który właściwie lata chrystusowe przeżył, jakby nie było Chrystusa. Dopiero w tym czasie, kiedy osiągnął ten wiek, zanim umarła jego mama Monika, doświadczył tego cudownego dotknięcia Pana i jak wiemy, przez jej modlitwę, przez przepiękny przykład świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, przyjmuje łaskę sakramentu chrztu, z czasem przyjmie kapłaństwo, a potem będzie niezwykle dzielnym biskupem Hipony i wreszcie wielkim świętym Kościoła. Jest nam dany jako ten, który jest przykładem człowieka, który może się pogubić, ale dzięki łasce Pana Boga także może się odnaleźć i może przynieść owoc obfity. Przechodzimy dzisiaj do świątyni, aby posłuchać tych fragmentów Pisma Świętego. Czytamy kolejne fragmenty listu Pawłowego do Tesaloniczan. Paweł idzie, zakłada gminy chrześcijańskie, martwi się, bo w jednym miejscu nie przyjmują go, właściwie wyrzucają. A w tym miejscu, gdzie są Tesaloniczanie, piękny, wspaniały owoc jego posługi. Cieszy się, bo przyjmują słowo, które głosi nie jako ludzkie słowo, ale jako słowo żyjącego Boga. I to słowo żyjącego Boga jest dzisiaj do nas skierowane, którzy żyjemy teraz w XXI wieku, w czasach, które, jak wspomniał wasz proboszcz u początku mszy świętej, są dla nas wielką zagadką, powodem do tego, żebyśmy się mogli zmartwić, Panie Boże, czy Ty potrafisz z tego wszystkiego wyprowadzić dobro. I Pan Bóg nam dzisiaj mówi, że darem będzie dla nas to doświadczenie, jakie przygotowuje w znaku nawiedzenia. To nawiedzenie nie ma być tylko doświadczeniem z gatunku jakiejś kolejnej imprezy, jakieś, powiedzielibyśmy, wydarzenia, które można ładnie sfilmować, czy tam innym obwieścić, że tak to wyszło majestatycznie i pompatycznie, bo nie tyle będzie chodziło o to, ile my włożymy trudu, aby tę świątynię ubrać. To będzie też ważne, aby były ubrane nasze domy, te drogi, gdzie ona będzie przejeżdżała. Ale zanim to uczynimy, ważniejszym jest to, żebyśmy ubrali wnętrze tej drogi, która prowadzi do mojego sanktuarium, czyli do serca, do mojego sumienia. I dlatego, kiedy czytamy te znaki, zwróćmy uwagę, że kiedy byliśmy dziećmi albo bardzo młodymi ludźmi, wasz proboszcz, ksiądz Rafał, kiedy Matka Boża była w naszej parafii rodzinnej w Farze Koźmińskiej, był to 13 dzień marca w roku 1977. Jego mama wówczas była młodą kobietą, mającą troje nastolatków. Dzisiaj jest kobietą dojrzałą w latach, za czas niedługi będzie miała lat 90. Moja mama wtedy miała tą łaskę witać Matkę Bożą, była też młodą matką, która prosiła o jej opiekę nad parafią i rodzinami. Byłem wówczas jako ministrant świadkiem tych wydarzeń. Zmieniło się, jesteśmy księżmi, proboszczami. Jesteśmy bliżej już finału naszego życia niż początku życia. Idzie nowe pokolenie. Pokolenie tysięcy dzieci, młodych ludzi. Ludzi, którzy właściwie podobnie jak my pytają Matko Najświętsza, jak nam możesz pomóc? A Matka Najświętsza mówi, że ma do nas taką propozycję, żebyśmy popatrzyli na jej obraz i zaczęli ten obraz czytać bardzo tak dosłownie. Obraz jest bardzo piękny, bo obraz pokazuje kobietę, która jest matką, która mówi nam wyraźnie, jestem wielka nie przez to, że ta wielkość jest ze mnie, tylko ta wielkość jest z tego, którego niosę, z Jezusa. Z Jezusa, który jest na moim ręku, ale To dlatego Jezusa wam wskazuje swoją prawą dłonią i mówię, ja będę milczała, a On będzie mówił. Będzie mówił do nas tak samo, jak mówił lat temu 40, 100 lat temu i 2000 lat temu. Będzie mówił, bo jak uczy nas święty papież Jan Paweł II, my nie zrozumiemy siebie. Ani w epoce internetowej, wirtualnej, pointernetowej, poplastykowej, bo człowiek musi mieć sens. Człowiek musi zrozumieć po prostu, po co to wszystko. Po co mam się rodzić, uczyć, żenić? Po co mam być przyzwoity, jeżeli wszystko się kończy tylko piachem? To, Panie Boże, naprawdę nie ma sensu. Ale Pan Bóg stworzył nas z miłości dla miłości. To, co teraz mamy przeżyć, to jest odnowienie miłości. A miłość, kochani, ta nasza, która wypływa z Ewangelii, miłość Chrystusa, to nie jest jakiś ciąg pięknych komplementów czy głaskania. To jest prawda. Prawda jest, powiedzielibyśmy, cały czas tą inspiracją miłości. Prawda jest konieczna w miłości. Prawda jest taka, że Bóg kocha ciebie i mnie. I Najświętsza Matka chce przyjść do nas w tym znaku ikony Jasnogórskiej jako Matka Miłosierdzia. Miłosierdzia, bo nie tak dawno uczyliśmy się dzięki temu, że Ojciec Święty wyniósł na ołtarze Faustynę, że pozwolił, aby świat, Kościół, nie tylko Kościół, usłyszał prawdę o tym, że człowiek nie znajdzie pokoju, dopóty nie wróci do Boga. Boga bogatego w miłosierdzie, do Jego Matki, która jako Matka Pocieszenia, Matka Miłosierdzia chce stanąć przed nami i nam pomóc. Kiedy myślimy o tym nauczaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ta dzisiejsza Ewangelia i ten fragment listu Pawłowego, Jezus nam dzisiaj przez Pawła, Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Jest nam dzisiaj zadane. Ono jest dzisiaj do nas niewygodne. Ta Ewangelia jest trudna w odbiorze. Właściwie można by powiedzieć, Panie Boże, ta Ewangelia nie jest do mnie skierowana. Ja Ci, Panie Boże, pokażę ludzi, którzy są rzeczywiście obłudni, którzy są na wierzchu biali, powapnowani właściwie, ale w środku są plugawi. Ja taki nie jestem. A Jezus mówi wyraźnie, to jest także Ewangelia do Ciebie. To jest Ewangelia mówiąca o tym, że Ty też potrzebujesz tej przemiany, która jest potrzebna, żebyś mógł iść dalej i owocować. Dlatego dzisiaj Chrystus Pan mówi, przyjmij to słowo. Nie po to, abyś czuł się potępionym, lecz po to, żebyś przyszedł do mnie, bo jeżeli myślimy o Matce Miłosierdzia i o Bogu Miłosierdzia, to żeby to miało sens, ja muszę przyjść z grzechem. To znaczy, ja muszę przyjść z prawdą o sobie samym. Nie, że jestem już cudowny, bo to jest nieporozumienie. Jestem tylko grzesznikiem i tak będzie do śmierci. Ale jestem człowiekiem, którego Bóg zaprasza, abym się podnosił. Mam być człowiekiem normalnym. To normalnym, to znaczy człowiekiem świętym. Bo świętość to jest coś bardzo prostego. To jest coś, co właściwie nas przeraża, że to jest możliwe. To jest osiągalne. Ale pod warunkiem jednym, że wrócimy do Jezusa, który mówi, chcę Ci przypomnieć, że w Ewangelii nie mówię o tym, że będziemy mówili o tym, że jest współprawda i ćwierć prawdy. Jezus nie mówi o tym, że będziemy tłumaczyli się czasami. To są nasze takie mechanizmy obronne, które używamy i mówimy, że no może w innym czasie, ale teraz to nie da się tak żyć, jak Pan Bóg chce. A Jezus mówi, ja chcę Ci przypomnieć prawdę o tym, że zadaję Ci zadanie do spełnienia. Możesz pójść drogą błogosławieństw i to jest droga nielicznych. Tych, którzy rzeczywiście czynią postępy i idą tą drogą, paskudnie trudną drogą. To jest to, co przed na początku mszy świętej powiedział proboszcz, że mamy być tym światłem i mamy być tą solą. To znaczy, to jest fragment Ewangelii Mateusza po błogosławieństwa. Ale bez wyjątku wszyscy powołani jesteśmy do tego, żeby żyć według Bożego prawa. Bożego prawa, które jest znakiem miłości do Boga i do człowieka. Bo właściwie dekalog nie jest tylko zbiorem praw. Jest po prostu znakiem miłości. Jeżeli rzeczywiście przyjmę go i zacznę kroczyć tą drogą, to ta miłość do Boga będzie coraz piękniejszą. Miłość do człowieka będzie realną miłością. I dzisiaj w ten wieczór chociażby te trzy pierwsze słowa Boże, które należałoby przyjąć. Po pierwsze, staje przed nami Jezus i mówi: ja Cię chcę wyzwolić. Tutaj ten problem bardzo poważny. Współczesny człowiek mówi: kogo? Mnie? Ja jestem wolnym człowiekiem. Ja nie jestem niewolnikiem. Jezus mówi: dopóki ludzie w Egipcie nie zrozumieli, że są niewolnikami, wystarczyła im miska z mięsem, fasola, cebula i melony, inne używki. Gdyby nie uwierzyli, że jest Kanaan, tam by siedzieli. My oczywiście mamy zupełnie inną ziemię. Mamy ziemię obiecaną. Jest inny świat. Ten inny świat to jest to, że my o tym wiemy, bo ona stamtąd przychodzi. Ta Sfatim z Lourdes dla Nazaret to jest znak na to, że jest ten świat. Jest ten świat, bo to powiedział nie ktoś tam, tylko Chrystus powiedział, że idzie do Ojca po to, żeby przyszedł kiedyś pewnego dnia od Ojca po mnie. Czyli kiedy będzie mój koniec świata, czyli jutro, kiedy umrę. I potem, kiedy będzie koniec tego wszystkiego, co jest wokół nas. I tenże Jezus mówi: ja chcę Ci pomóc. Biedny jesteś jako człowiek, bo nauczyłeś się kłamać. Jesteśmy kłamczuchami. Kochani, my płytnie kłamiemy. Dzieciaki w przedszkolu jak się bawią i mówi kumpel do kumpla: po południu się pobawimy. Dziecko mówi: nie, nie mam czasu. Można powiedzieć: jak to? Masz 5 lat. Nie mam czasu, bo mój tata, moja mama, mój ksiądz też mówią: nie mają czasu. A mają jeszcze wieczność? Chyba nie. Bo mieli wieczność, mieli czas. I Chrystus mówi: zobacz, musisz sobie ten świat uporządkować. To znaczy, zapytaj się tak bardzo prosto, czy ty rozumiesz, że to ja, jako ten, który cię stwarzam, ja się tym przyjmuję. To, że jutro się obudzę, to nie będzie moja zasługa, że moje serce będzie biło, mój umysł będzie pracował, będę mu mówić, czy czytać, czy cieszyć się, czy płakać, czy modlić się. To Bóg da mi ten czas. Pytanie bardzo proste, czy ja tego Boga, którego wyznaję w tym przykazaniu Bożym pierwszym, o którym mówię, czy ja go naprawdę szanuję, tego Boga? Czy jestem tym człowiekiem, który potrafił w początku dnia powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za noc, za dzień kolejny, za te Podolany, za to miejsce, że kiedyś była taka rodzina Wieczykowskich, która dała wspaniałego księdza, który był rektorem seminarium i wydał setki kapłanów, za to, że to miejsce jest pobudowane przez ludzi, którzy lat temu 40 budowali po nocach tę świątynię. Panie Boże, zapomniałem podziękować. Dlatego zapytuje się dzisiaj Chrystus Pan, czy przypadkiem nie ma innych Bogów przed Nim. Wiemy dobrze o tym, że mój Bóg to Bóg objawienia. Człowiek jest dziwną istotą, bo jak uczy Księga Mądrości, to stworzenia zwykłe, które są naprawdę niżej od nas, potrafią zachować porządek w tym Bożym planie, a my jako ludzie mówimy: nie rozumiem. Popatrzmy na te słowa z Księgi Mądrości, że głupcem jest ten, kto podziwia na przykład dzieło stworzone, a nie pyta się o stwórcę tego dzieła. W tych dniach, będąc w domu, już mówiłem na tych poprzednich mszach świętych, taki bardzo prosty obraz, wiele mówiący. W tych dniach kończy się pobyt na polskiej ziemi dla ptaków, które są nam bliskie. Na ulicy, której zamieszkuję, w Koźminie, Nowy Rynek, jest taki piękny park. Na jednym z drzew przed laty osiedliły się bociany. W tym roku było tyle ciekawe, że mimo tej potężnej suszy wydały 4 młode i wychowały je naprawdę przepięknie. Ale co było ciekawego, że w ostatnich dniach te młode już poleciały. Wcześniej, bo są trochę słabsze od tych starszych, a te starsze jeszcze zostały. I te starsze w ciągu ostatnich godzin pobytu na tej polskiej ziemi, one szykowały gniazdo. I można powiedzieć: Panie Boże, jakie to jest dziwne, że nie mają żadnych tutaj ani, powiedzielibyśmy, aplikacji, nawigacji, a jednak robią to. Dlaczego? Bo one chcą być posłuszne stwórcy. I dzisiaj, kiedy mówię o tym, kiedy pytamy się: Panie Boże, co nawaliło? Ekologia czy ekosystem i tak dalej? Nie. Człowiek nawalił. To znaczy, człowiek pomylił swoje miejsce. Człowiek powiedział Panu Bogu: Panie Boże, spotkamy się, a nie jako stwórca i stworzenie, tylko jako partnerzy. I możemy się czasami rozejść, bo ja też potrafię bez Ciebie żyć. Tak, potrafię żyć bez Ciebie, Panie Boże, ale to życie naprawdę nie jest owocne. Dzisiaj, kiedy o tym myślimy, o tym spotkaniu z Matką Bożą, żeby ją godnie przyjąć, trzeba powiedzieć: Matko, jak Ty pięknie powiedziałaś, Wielbi dusza moja Pana. Jak Ty pięknie powiedziałaś do Pana Boga, będę niewolnicą Elżbiety. Do Boga, który dał jej zadanie jakże wielkie i pokazała, jak można Boga kochać, być Mu wierną. Mamy wiele spraw, które nam przeszkadzają. Tutaj nie chciałbym uproszczać co do spraw z gatunku telewizja, czy tam komputer i tak dalej. Każdy z nas to czuje. Mamy dzisiaj takie swoje upodobania. Mówimy tak delikatnie, to nie jest jakiś tam ciężki grzech, bo to jest moje hobby, to jest moje upodobanie. Ale Jezus mówi dzisiaj, uważaj, abyś przypadkiem przez swoją głupotę nie zmarnował iluźnika pańskiego życia, czy małżeńskiego, czy innego, bo ja Cię potrzebuję na służbie. Ja Cię potrzebuję jako tego, który będzie moją matkę przyjmował po to, żeby Ci na kolejne lata starczyło siły. Ale ta siła, ta moc jest nie z Ciebie, tylko z Boga, który przychodzi do nas w tych znakach i mówi, ucz tego dzieci, powtarzaj. Nawet gdyby tylko, jak wspomniał ksiądz Rafał, było kilkoro, było kilkudziesięciu, wystarczy. Bo jak będzie jedna zapalona świeca, można milion zapalić w ciągu dosłownie kilku minut. I może być milion świec ozłoconych właściwie, bez płomienia, to jest lipa. Dlatego Chrystus dzisiaj mówi, nie bój się, że zostało niewielu. Bój się tylko tego, abyś stał się zupełnie bezpłodny, abyś się stał człowiekiem jak sól bez smaku. Masz być tym, który ma innych zarażać. Jezus mówi do ciebie i do mnie, imię moje jest święte. To imię, które powtarzamy, to imię, którego boi się zły duch. Dlatego są całe przestrzenie, gdzie tego imienia nie usłyszysz. To są te różne miejsca, gdzie na myśl o imieniu Jezusa dostają dreszcze. Dlaczego? Szatan nienawidzi tego imienia. Imienia Matki Najświętszej, dlatego będzie tępił to. Się nie ma co dziwić, że kiedy Maksymilian Kolbe stworzył to wielkie dzieło, ten największy zakon, powiedzielibyśmy męski, przedwojenny, atak poszedł właśnie Niemców, faszystów na to miejsce. Dzisiaj, kiedy mówimy o tym imieniu Maryi, mówią dzisiaj, tego się nie słucha, nie ogląda, bo to jest zaścianek. Jezus nam dzisiaj mówi, uważaj, jak to imię wypowiadasz. Jak mówisz to imię, kiedy podnosisz rękę i czynisz znak krzyża? Mówię w imię Ojca, w imię Syna i Ducha Świętego. Czy jestem świadom tego, że ja mam prawo to imię wypowiadać, uszanować je? Mamy tutaj wiele powodów do żalu, że były takie chwile, kiedy tym imieniem szafowaliśmy. Były takie okoliczności, kiedy naprawdę to imię nie było uszanowane. Dlatego jest potrzeba, abyśmy podczas Eucharystii, nabożeństw, ale także tym naszym modlitewnym skupieniu, tej naszej izdebce, żeby to imię powiedzieć z miłością. Przepraszamy za to, że dzisiaj po prostu jesteśmy odeszli od tego, że ktoś pracuje, a ja mu mówię na przykład szczęść Boże. To takie proste, a takie bardzo potrzebne. To jest bardzo dziwne, na przykład jak ktoś coś dźwiga i robi i mówisz mu szczęść Boże i patrzy na ciebie, abyś był z innego świata. Tak żeśmy zaczęli dziwnie żyć. To jest coś podobnego, jak jedzie ktoś windą w wieżowcu i wchodzi nowy człowiek, który do windy i mówisz mu dzień dobry. On patrzy, dlaczego dzień dobry? No bo jesteśmy homo sapiens, istoty, które myślą i może jeszcze wierzą i kochają Pana Boga. Imię Boga jest święte, to imię ja noszę także. I tutaj taka też uwaga, imiona, które nadajemy dzieciom, imię, które jest święte, które coś powinno znaczyć, to znaczy za tym imieniem stoi ta ikona, ten człowiek, który kiedyś to imię nosił, a teraz to imię jest przypisane mojej osobie. Ja po tym imieniu będę wezwany na sąd Boży. On mnie wezwie, jak mówi w Apokalipsie Święty Jan, po imieniu. On nie będzie się pytał o PESEL, o NIP, REGON. To my jesteśmy dzisiaj biedakami, które mówią, że niepotrzebne jest imię matki czy ojca. Potrzebny jest tylko zapis kilku cyfr i to wystarczy. Jezus nam dzisiaj mówi, żebyś mógł słuchać o Bogu, żebyś mógł te Boże słowa rozważać, musisz mieć, i to jest zamysł Boży, te dni na robotę. To znaczy od poniedziałku do soboty wystarczy 6 dni, abyśmy się namęczyli, nakupowali, namęczyli w różnych przestrzeniach. ale jest także dzień, który do Boga należy. Na tym polega problem, że niedziela nie powtarza się. To nie jest tak, że się kalendarz cofa. My ciągle jesteśmy pielgrzymami idącymi do przodu i niestety nigdy nie powtórzymy żadnej niedzieli. Czasami tak się lakonicznie składamy i mówimy, nie byłem na mszy świętej. A można by zapytać, a ile masz lat? 50. To samotnik jesteś? Nie mam żony, dzieci. To pomnóż to. Razy żona, dzieci, a może wnuki już. To tyle znaczy twoja nieobecność. Że to twoje jedno zgrzeszenie właściwie stało się niestety takim doświadczeniem także nieładu dla tylu ludzi. Dzień Chrystusa Zmartwychwstałego. Najpiękniej nazywają go Rosjanie. Zmartwychwstanie. Niemcy, Anglicy, Dzień Słońca. My bardzo brzydko mówimy, nie działać. A właściwie powinniśmy powiedzieć, to jest Dzień Pana. Tak śpiewamy to Wigilię Paschalną. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Ten dzień, który jest sensem tego, że przed laty ksiądz Rafał zabiegał o cmentarz, bo ten na Lutycki jest pełny i potrzebny jest cmentarz chrześcijański. Cmentarz to znaczy miejsce, gdzie jest Ewangelia, gdzie zapisano proste słowa Jezu, ufam Tobie, fragment Ewangelii i krzyż tu jest dominantą, bo krzyż mówi wyraźnie po tym piątku wielkim. Jest także poranek zmartwychwstania. Dzisiaj, kiedy o tym mówimy, widzimy dokładnie, że nam to nie wychodzi. Dlaczego? Bo ginie autorytet. Jeżeli jako matka i ojciec klęczysz przed Bogiem, a za tobą idą dzieci, a dziecko patrzy na ojca, który się spowiada, na matkę, która idzie do konfesjonału, idzie, patrzy na rodziców, którzy niosą to dziecko do ołtarza, to dziecko nie powie tobie tak bardzo lakonicznie, ja cię nie będę stary czy stara słuchał, bo ten mój ojciec i moja matka, oni klęczą przed Bogiem. Oczywiście świat, w którym żyją, mogą powiedzieć, że słuchaj, to już nieaktualne. W XXI wieku my nie musimy się z Bogiem liczyć. Kochani, Pan Bóg jest niezwykle miłosierny dla nas. Wiemy dobrze o tym, że żyjemy w czasach niezwykle szczęśliwych. Ale owoce naszego życia, czy są naprawdę piękne? Dlatego dzisiaj, kiedy o tym myślimy, mówimy, mogę się zapytać, Panie Boże, jak to uczyniłem jako człowiek wierzący? Jak podchodzę do Dnia Pańskiego jako ksiądz? Czy na przykład nie ma takiej sytuacji, że mam chandrę i po drugiej mszy świętej chciałbym sobie zrobić takie małe pół weekendu? A Jezus mój, potrzebuje Ciebie. Usiądź do konfesjonału. Macie koni mszę świętą w godzinie 20. Parafii, gdzie jestem, po tamtej stronie rzeki także jest msza święta o 20. W ostatnich tygodniach w okolicy nie było nigdzie mszy świętej o godzinie 20. Dlatego na tą mszę świętą przychodzi nie 50 osób, nie 100. Przychodzi 200 albo i więcej. I to, co było, jest takie dziwne właściwie, że ostatnimi tygodniami właśnie w tą niedzielę wieczorem do spowiedzi świętej było 8 osób, 10, 12. Była taka niedziela, że skończyliśmy o pół do 10. I Chrystus mówi, zobacz, czy ty to rozumiesz, że są głodni, że On potrzebuje nie tylko bycia menadżerem, że On nie tylko ma być jakimś Bogiem korporacji. On potrzebuje Boga, On potrzebuje sensu. Dlatego, kiedy dzisiaj pytamy się Matko Najświętsza, co nam chcesz powiedzieć? Ona mówi, niosę wam Chrystusa. Wskazuje na Niego, dlatego otwórz swoje serce, otwórz swój umysł, swoją wolę, sumienie i pozwól, żeby On tam uczynił porządek. A jeżeli już ten porządek jest, to nie łam się. Jeżeli Ci powiedzą w robocie, że Ty to jesteś taki dziwoląg, bo zamiast sobie wakacje dobrze ułożyć, to każdą niedzielę szukasz kościoła i z dzieciakami się gdzieś tam telepiesz ileś kilometrów, aby mszę świętą doświadczyć. Niech się śmieją. To dobry znak. To znak bardzo dobry, że komuś przeszkadza, że ty jeszcze masz powód do tego, żeby powiedzieć, ja jestem Chrystusa. Dlatego ten krzyż to wszystko dla mnie coś znaczy. Dziękujmy Panu Bogu za to, że za kilka miesięcy, 24 maja, ona tutaj przyjdzie. Przygotujmy się tak, aby piękna była ta świątynia, lecz aby piękniejsze jeszcze były nasze wnętrza, bo ta świątynia, co powstaje tam, po tamtej stronie, ma powstać z kamieni, a tym kamieniem jest Twoje, moje serce, człowieka, który pokochał Boga i bliźniego. Amen.